Ewangelia Jana, 7 rozdział, wersety 37 do 39. A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli, albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Amen. Witam wszystkich nas tutaj zgromadzonych jeszcze raz. Ten werset nie jest zasadniczą częścią dzisiejszego zwiastowania, ale ten werset jest, można powiedzieć, myślą przewodnią, która będzie tak naprawdę towarzyszyć, żebyśmy nie mieli wątpliwości, o czym mówimy, albo o kim mówimy, a o kim tutaj już wspomniano. Dzisiaj Pan Jezus Chrystus będzie przenosił ciężar z siebie jako chleba żywota, przenosił na kogoś innego, kto miał przyjść w Jego miejsce. Będzie przenosił ciężar na wodę życia, którą miał przynieść i miał dać tym, którzy pragną. Dać swojemu ludowi, temu, który to uwierzył. I tą wodą życia jest Duch Boży, bez którego nic nie może urosnąć. Żadne ziarno najwspanialszego gatunku nie wyda plonu. Tak jak Izrael, jako naród Boży, który był takim ziarnem, kłosem, nie dał rady, by wydać owocu ze siebie, gdyby nie był dany Duch Boży, gdy Chrystus umarł i zmartwychwstał. To było zamrożone ziarno Izrael, takie Boże ziarno, które miało wydać owoc, plon, które miało stać się wielkim drzewem, ale dopiero wtedy, gdy został wylany Duch Boży, woda, tak, na to ziarno, to ono wydało owoc w postaci Kościoła, w postaci nas, którzy jesteśmy tym drzewem życia, jesteśmy wszczepieni w to drzewo życia, które ożyło dzięki Duchowi Bożemu. I Pan Jezus to przynosi ciężar swój na Ducha Bożego. I dzisiaj będziemy mówić o Duchu Świętym. Właściwie to On będzie zawsze gdzieś w tle tutaj towarzyszył, o tym już brat Dawid mówił. To jest Duch Boży, Duch Święty, Duch Pana, Duch Pański, Duch Chrystusa. Jak to Biblia nie nazywa, ma na myśli jednego ducha. To jest ten sam duch. Nie ma 10 duchów różnych, które Biblia nazywa ich różnie. To jest jeden i ten sam Duch Boży, Duch Święty. Boża osoba i Boża moc jednocześnie, w której jest ta moc sprawcza. I w związku z tym przejdźmy dzisiaj do tego tekstu, który będzie takim tekstem bazowym. Też Ewangelia Jana, nieco troszeczkę dalej, to znaczy wcześniej, przeczytamy 4 rozdział. W zasadzie prawie cały być może przeczytam, bo chciałbym troszeczkę dzisiaj też więcej powiedzieć niż tamte materiały, które tutaj, wiecie, nas trochę obowiązują, czy do których nas skierowano w rozważaniu. 4 rozdział, od 1 wersetu będę czytał. Ewangelia Jana. A gdy Pan się dowiedział, że faryzeusze usłyszeli, iż Jezus zyskuje więcej uczniów, więcej chrzci niż Jan, chociaż sam Jezus nie chrzcił, ale Jego uczniowie, opuścił Judę i odszedł z powrotem do Galilei, a musiał przechodzić przez Samarię. Przybył więc do miasta samarytańskiego zwanego Sychar, blisko pola, które Jakub dał swemu synowi Józefowi. A była tam studnia Jakuba. Jezus więc zmęczony podróżą usiadł sobie przy studni. Było to około 6 godziny. Wtem przyszła niewiasta samarytańska, aby nabrać wody. Jezus rzekł do niej: daj mi pić. Uczniowie Jego bowiem poszli do miasta, aby nakupić żywności. Wtedy niewiasta samarytańska rzekła do Niego: jakże Ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę? Żydzi bowiem nie obcują z Samarytanami. Odpowiadając jej, Jezus rzekł do niej: gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do ciebie: daj mi pić, wtedy sama prosiłabyś go i dałby ci wody żywej. Mówi do niego: Panie, nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka. Skąd więc masz tę wodę żywą? Czy może ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię i sam z niej pił, i synowie jego, i trzody jego? Odpowiedział jej Jezus, mówiąc: każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie, ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Rzecze do niego niewiasta: Panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła i tu nie przychodziła, aby czerpać wodę. Mówi jej: idź, zawołaj męża swego i wróć tutaj. Odpowiedziała niewiasta, mówiąc: nie mam męża. Jezus rzekł do niej: dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Prawdę powiedziałaś. Rzekła mu niewiasta: Panie, widzę, żeś prorok. Ojcowie nasi na tej górze oddawali Bogu cześć, wy zaś mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu cześć oddawać. Rzekł jej Jezus: niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie, bo i Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu cześć oddają, winni Mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Rzekła mu niewiasta: wiem, że przyjdzie Mesjasz, to znaczy Chrystus. Gdy On przyjdzie, wszystko nam oznajmi. Rzekł jej Jezus: ja, który mówi z tobą, jestem Nim. I teraz tam jest mowa, że przyszli uczniowie i teraz Pan Jezus zwraca się do uczniów i będę czytał od wersetu 35. Czy wy nie mówicie: jeszcze 4 miesiące, a nadejdzie żniwo? Otóż mówię wam, podnieście oczy swoje i spójrzcie na pola, że już są dojrzałe do żniwa. 38 werset. Ja posłałem was rządź to, nad czym wy nie trudziliście się, inni się trudzili, a wy zebraliście plon ich pracy. 42 werset. I mówili do niewiasty: wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu, sami bowiem słyszeliśmy i wiemy, że ten jest prawdziwie Zbawicielem świata. Amen. Dzisiejszy temat, który poruszymy, bagatela, ktoś tu wstaje, często mówi: wiecie, będę mówił coś, co jest najważniejsze dla waszego życia. I powiem szczerze, wiele rzeczy jest naprawdę takich, że się wydaje, że one są najważniejsze. Ale tu jest werset 23, który ustawia to, co jest właśnie najważniejsze. 23 werset ustawia nam to, że będziemy mówili o rzeczach najważniejszych. Bo tu Słowo Boże mówi, Pan Jezus mówi: prawdziwi czciciele. Prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie. I jak zobaczymy to, zaraz będę to omawiał, właśnie tutaj Chrystus ustawia to, o co są największe wojny na świecie. Religijne wojny są najbardziej krwiożercze i najgorsze. Ustawia, kto ma rację, kto jest prawdziwym czcicielem, rozwiązuje pewien konflikt. I żeby tutaj to tak nawiązać, wiecie, podzieliłem sobie to, można powiedzieć, na 4 części, to słowo, które do mnie dotarło, które mam wam zwiastować. I tak uczciwie mówiąc, gdybym miał wam to powiedzieć i przeczytać wszystkie wersety, na bazie którego ja to będę mówił, to byśmy tutaj mogli sobie rozbić obóz albo 3 namioty, jak to powiedział kiedyś Piotr. I spokojnie moglibyśmy sobie to biwak zrobić. Ale to nie o to chodzi, bo chcę przekazać coś. Dlatego ja tutaj przekazałem wersety, na których będę bazował. Do niewiele będę czytał, ale jak ktoś chce sprawdzić, czy to jest prawda, co będę mówił, to tam jest napisane. A jeżeli coś pomylę się, czasami mam pomyłki, tak? Mylę na przykład Józefa z Jakubem tak wsłownie, to proszę też mówić. Bo będę mówił po prostu, nie będę czytał tak bardzo. I chciałbym teraz, byśmy się przyjrzeli jednej rzeczy. Tło historyczne Samarytan. W zasadzie, co to takiego jest? I żeby wam już tak cieplej na sercu było, to powiem wam szczerze, że jak to czytałem, to jak myślałem o Samarytanach, to widziałem nasz naród polski. To jest dokładnie Piś wymaluj. To nie będzie nic obcego nam kulturowo, co będę mówił. Samarytanie, jak to powstało? Też będę nawiązywał do wielu rzeczy, co już mówiłem. Pamiętacie, był podział Izraela. Gdy Salomon odszedł, umarł, to Bóg oddał Królestwo Boże w ręce jednego człowieka. Tak? Podzielił królestwo. Jedno zostało, jedno plemię, czy tam dwa, tak? Bo to tak było, że chyba Beniamici też należeli do syna Salomona. Natomiast drugi król wziął 10 plemion. Czyli większość Izraela poszła w jego ręce. I ten król zrobił taką głupotę, że podzielił nie tylko naród na dwie nacje, Izrael i Judę, ale ustanowił kult Boży. Taki, wiecie, podobny jak w Jerozolimie. I ten kult polegał na tym, że wybrał swoich kapłanów, byle jakich ludzi, pierwszych, lepszych, ustawił w Betel i w Dan dwa cielce złote i powiedział, że to jest twój Bóg Izraelu. Tak? Czyli powiedział, że to jest prawdziwy Bóg, ten Izraela, czyli Jahwe. I będziecie dziś od tej pory Izraelu, będziesz tam chodził i czcił tego Boga. Czyli można powiedzieć, że ustanowił fałszywy kult Boga, Jahwe, nazwał, że to jest prawdziwe. Analogiczne zrobił coś do tego, co było w Jerozolimie, co przypisał Bóg. I tak naprawdę od tego to się zaczęło. Dlaczego? Dlatego, że ten cielec stanął w Betel. Ten cielec stanął w Betel. A Betel leżał, już tak trochę wyprzedzę, na granicy między Samarią a Judeą. I to miejsce kultu Bożego było bardzo ważne, ten Betel. I tam Biblia tego tak bardzo nie określa, ale on należał bardziej do tego Królestwa Izraela, do Samarii, ten Betel. I o tym będę mówił. Czyli zobaczcie, to się zaczyna już bałwochwalstwo, tak? Ten grzech. Bo ja chcę nam namalować tło, skąd się wywodzą Samarytanie. I teraz Samaria powstała też zaraz po tym, jak się Królestwo Izraela podzieliło. Królowie izraelscy byli królami, którzy bardzo żyli w grzechu. Oni brnęli w grzech. I był taki król Omri, który wykupił pewną górę, zbudował na niej miasto i nazwał właśnie Samaria. To ten król, tak jak inni, był bardzo złym królem. On grzeszył, tak? Żył totalnie w grzechu. Jego syn Achab zbudował w tej Samarii świątynię Baala, obrzydliwego boga pogan. Tam później był jeszcze w tej kult też Aszery, tam w tej Samarii był, tak? Generalnie ta Samaria, miasto wtedy jeszcze, to było stolica Izraela, z której królowie jakby rządzili. Stamtąd sprawowali swoją władzę, więc Samaria była czymś bardzo ważnym generalnie. Czymś ważnym dla Izraela. I wiecie, ten Izrael tak w zło się wszedł, że Bóg postanowił odrzucić Izraela. Najechał na nich król Asyrii i wziął do niewoli Samarytan, naród izraelski, wszystkich numer i tych kapłanów i wysiedlił całego Izraela do Asyrii. A w ich miejsce sprowadził pogan. Ludzi totalnie niewierzących, nieznających Boga, przesiedli po prostu i w tej Samarii oni osiedli. Ta Samaria później się stała takim okręgiem, nie tylko miastem, ale pewnym okręgiem, który sięgał właśnie do Betelu. I ci ludzie, którzy nie znali Boga, tam poganie totalnie mieszkali, chcieli tam żyć, ale nie mogli, bo lwy przychodziły i ich rozszarpywały. Tak? I oni wywnioskowali, Bóg im to objawił, że nie czczą Boga tej ziemi. Dlatego lwy ich rozszarpują. I wysłano list do króla. Król ten list odebrał, jest taka sytuacja. I polecił. Wyślijcie jednego z kapłanów z Samarii, tak, który został przesiedlony, aby wrócił i nauczył czcić te narody, czcić Boga tej ziemi, żeby oni ich nie rozszarpywali. I tam przyszedł kapłan. I to nie kapłan izraelski, znaczy nie kapłan judejski, ten, wiecie, z tej świątyni, który znał Boga, Tylko ten kapłan ustanowiony, no tak z głowy sobie, co tam ten król go wziął, tak? Jakiś kapłan przyjechał tam i on nauczył tego kultu, fałszywego kultu, nie tego prawdziwego, fałszywego kultu, jak czcić Boga. I z tego wniosek, że Bóg jakoś to honorował, tak? Bo te lwy chyba przestały tam jest ich, już ich tam gryźć, zabijać. I tak powstał naród samarytański. Oni czcili Boga. I po pewnych latach, po wielu latach, Bóg wrócił Izraela z niewoli babilońskiej. Oni wrócili, pamiętacie, przyjechali tam do Jerozolimy, wrócili. To były historia Ezdrasza i Nechemiasza. I oni odbudowywali świątynię. I pamiętacie tę historię, jak oni to odbudowują i przychodzą wrogowie i wstrzymują tę odbudowę, tak? Wiecie, kto to wstrzymał, tę odbudowę? I im przeszkadzał? Samarytanie. To byli właśnie ludzie, między innymi to byli Samarytanie. I Samarytanie do nich powiedzieli tak: pozwólcie nam z wami odbudowywać to świątynię, bo my tak samo jak wy czcimy Boga waszego i składamy mu ofiary. I co wtedy oni zrobili? Powiedzieli: nie godzi się, żebyście wy z nami odbudowywali. Czyli można powiedzieć, że oni odrzucili pomoc samarytańską. No i w zasadzie to jest prawda. Bo Samarytanie musieliby się obrzezać, przyjąć wszystkie te, wiecie, te rzeczy, tak, i tak dalej, przyjąć może w 100%. A oni chcieli na zasadzie takiej pomocy, która została odrzucona. Wobec tego Samarytanie co zrobili? Na górze Garizim zbudowali swoją własną świątynię. I właśnie pan, tam, co tutaj w tej mowie jest wspomniane, że ta góra, tak, że Żydzi na jednej górze, a ci na drugiej czczą Boga. I właśnie to była góra Garizim, na której Samarytanie odrzuceni zbudowali swoją świątynię Bogu. I tam czcili go. I tam go czcili. I to było coś takiego, że oni uważali, tradycja taka była, że to jest właśnie góra Moria. Ta Garizim. Wiecie, góra Moria to jest góra, na której Abraham ofiarował swojego syna Izaaka. I tradycja, i w zasadzie tak jest, pismo podaje, że to jest ta góra, gdzie jest Jerozolima. Na tej górze jest Jerozolima, właściwa świątynia. A oni powiedzieli, że nie, Garizim jest właściwą górą. I tam właśnie był ofiarowany. Czyli zobaczcie, tu jest wojna o religię, o prawowierną religię. Tak jak Ismael walczył z Izaakiem, tak? Tak teraz Samarytanie walczą z Izraelem. Kto jest właściwą tą religią, tak? Jak oddawać Bogu cześć. I góra Garizim, ona nie była taką górą, wiecie, nieistotną w historii Izraela, bo się okazuje, że ta góra była górą, jak Izrael wchodził do Kanaanu, to pamiętacie, na dwóch górach, na świadectwo Izraelowi, na jednej miano Izraela błogosławić, a na drugiej miano przeklinać, tak? Na górze Ebal miały być przekleństwa. Jeżeli nie będziesz słuchał głosu Pana, to będziesz przeklęty w tym i tam jest tych przekleństw mnóstwo. A na górze Garizim mówiono błogosławieństwo. Jeżeli będziesz słuchał Pana, Boga Twojego, to będziesz błogosławiony w tym. Więc ta góra miała coś w sobie takiego, wiecie, czymś była ważnym. I teraz chcę powiedzieć Wam też taką rzecz, że ja jestem poruszony, bo gdy czytam ten tekst, to się dowiaduję pewnych rzeczy o Samarytanach i o Izraelitach. Oni tarli się ze sobą, walczyli, kto w zasadzie czci prawdziwie kogo? Boga. I jedni i drudzy chcieli go czcić. No to jest niesamowite. I zwróćcie uwagę, co Samarytanka mówi. Nasz ojciec Jakub i jego co? Studnia. Czy wiecie, co to jest? Przecież to od Jakuba pochodzi Izrael. Przecież to Jakub został nazwany kim? Izraelem. To jest, można powiedzieć, Żyd by powiedział, to jest obrzydliwe. To jest, no nie wiem, jakoś taka nazwa, no obraza Boża, że Samarytanie nazywają Jakuba ojcem swoim. Bo Jakub to jest ojciec Izraela. Zrozumcie, jaka to walka była. Oni się podpięli pod Jakuba. Oni pamiętali tę historię właśnie w Betel. Wiecie, bo ten Betel to też jest takim miejscem kultu. Dlaczego? Dlatego, że w Betel Jakub miał sen, gdy uciekał przed Labanem i śniła mu się drabina do nieba. Pamiętacie? I mówi nic tu innego jak dom Boży. I Betel to znaczy dom Boży. I potem w tym Betelu stanął ten obrzydliwy cielec. I teraz pomyślmy sobie to wszystko. Samarytanie powstają tam. Co to za religia? Toż to jest miks. To jest kogier mogier. To jest taka mieszanka w prawdziwej religii z pogańskimi religiami. To jest wybuchowe. Czy w Polsce tak nie jest? Na tej górze będziecie czcili. My mamy swoją górę, tak? Nasz naród ma swoją górę, na której będzie czcić. Oni, Samarytanie, mieli swoją górę, na której mieli czcić. Izrael miał swoją górę, tak, na której mieli czcić. I tam budowano świątynię i się buduje. I my dzisiaj mamy taką mieszankę piorunującą, tak? Coś religijnego, niby chrześcijańskiego, ale ubrane w takie rzeczy pogańskie, że to jak się zacznie w to badać, to już lepiej tego nie robić. I dokładnie było tak z Samarytanami. I teraz chcę tak sobie wypunktować. Samarytanie, tak jak Polacy, czcili na swój sposób Jahwę, Boga tego żywego, prawdziwego, ale go nie znali. Oni czcili go na swój sposób. Oni słyszeli o Chrystusie, tak jak Polacy słyszą o Chrystusie. Zobaczcie, ona powiedziała do Chrystusa w pewnym momencie, wiem, że przyjdzie Mesjasz i On wszystko nam powie. Zobaczcie, to jest niesamowite, że oni wiedzieli, oni się podpinali, oni czekali na Mesjasza, jak czekał kto? Izrael. To był taki naród. Czy to się nie staje dla nas jasne, dlaczego tak Żydzi nimi pogardzali, dlaczego taka wojna była? Wojny religijne są najgorsze, bo dzielą ludzi. Dalej, ich kult był, uważali się za prawdziwy kult, tak? Boży. Służyli innym panom, innym bożkom. I tak naprawdę, bo ta kobieta miała tych mężów, to jest tak duchowo, tak? Niby mamy religię, ale tak naprawdę służymy swoim bożkom w życiu codziennym, tak? Dalej uprawiali duchowe wszeteczeństwo, żyli w cudzołóstwie takim duchowym, bo to w zasadzie też na tym polegało. I tutaj ja tak parafrazuję. Pili zgniłą duchową wodę Babilonu, bo rzecz jest cała w wodzie, tak? Bo on mówi, Adam, z wnętrza jego popłyną wody ten ducha żywego, tak? I jeszcze jedna rzecz, byli w pogardzie u Żydów. Wiecie o tym, że jak Polska przyjęła chrzest, pamiętacie o tym? I na pewno nie raz oglądaliśmy te filmy o krzyżacy i tak dalej, to europejskie chrześcijaństwo pogryzało naszym chrześcijaństwem tym wtedy, tak? Tym takim chrześcijaństwem, które myśmy przyjęli, bo to było coś takiego, że oni mówili, że wyłączycie kulty jeszcze te pogańskie, tak? Tutaj sobie. Czy jakby to był drugi gatunek chrześcijaństwa. Oni tak uważali. Czyli Polska była tak naprawdę w pogardzie, jeśli chodzi o religię. Wiecie, to są takie paralele, bardzo podobna sytuacja. I teraz taka poganka, wyobraźcie sobie, Samarytanka wychodzi, bierze wodę, patrzy, rabin siedzi, tak? Bo nie było trudno rozróżnić. I on mówi, daj mi pić. Daj mi pić. A przecież ona wie, że dla niego to jest od razu trzymać pewną rzecz, co ona dotknie, tak? A on do niej mówi, daj mi pić. I teraz właśnie powiedzieliśmy sobie, bo mamy, wiecie, mamy świątynię, gdzie? No, w Jerozolimie, Górę Moria. Mamy świątynię samarytańską na górze Garizim. Mamy naszą górę, mamy różne góry, mamy różne świątynie, budynki zborowe i tak dalej. Jak Pan Jezus to rozstrzyga? I Pan Jezus to rozstrzyga, mówi do niej tak oględnie. Wiesz co? Żydzi mają rację. Dlaczego? No bo pochodzi od nich zbawienie. Tak? Bo to dla nich są dane te wszystkie obietnice. Ale oględnie mówi do niej, wiesz co, ale teraz to ty się nie martw. Bo to nie ma znaczenia. bo przychodzi takie coś, że już nie będzie trzeba budować świątyń, bo przychodzi czas czego? Czas świątyni Ducha Świętego. Ani na tej górze, ani na tej górze już nie będziecie czcić Boga, bo prawdziwi czciciele będą czcili Boga w duchu i w prawdzie. Prawdziwi czciciele. No i teraz, wiecie, znowu, bo ten tekst nam nie rozjaśnia. Co to znaczy, że czcić w duchu i w prawdzie? Bo Bóg jest duchem, czyli można powiedzieć pomieszczeniem, którym trzeba będzie czcić teraz Boga, już będzie duch. Tutaj ten tekst pokazuje duch człowieka. W tym miejscu, to jest to sanktuarium. Ale żeby to się stało jasne, o czym tu Pan Jezus mówi, a czego jej tak naprawdę nie tłumaczy, no to do tego pierwszego listu do Koryntian przejdziemy, bo to jest właśnie to, co chcę powiedzieć i to na tym się wszystko zasadza. Pierwszy Koryntian, już tutaj właśnie też niedawno to czytaliśmy, ale ja to przeczytam. 6 rozdział od wersetu 16 Pan Jezus mówi do Koryntian. Albo czy nie wiecie, że kto się łączy z przetecznicą i jest z nią jednym ciałem? Albowiem mówi Pismo, ci dwoje będą jednym ciałem. Kto zaś łączy się z Panem, jest z Nim jednym duchem. Uciekajcie przed przeteczeństwem. Wszelki grzech, jakiego człowiek się dopuszcza, jest poza ciałem. Ale kto się przeteczeństwa dopuszcza, ten grzeszy przeciwko własnemu ciału. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych, drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. I tutaj Pan Jezus właśnie to troszeczkę tą lekcję roztacza nam bardziej, bo tam powiedział, że w duchu będziecie czcić. W swoim duchu. A tutaj tak naprawdę mówi, no to tak nie wiadomo do końca w jakim duchu, bo tutaj mówi, że jeżeli ktoś otrzymuje Ducha Bożego, czyli rodzi się na nowo z Boga, to tak się staje z człowiekiem jedno, że jest jednym duchem. Duch Boży jest nierozerwalnie połączony z naszym duchem. Tego się nie da rozłączyć. To jest tak jedno. I zobaczcie, co jest powiedziane. Czy nie wiecie, że ciało wasze są świątynią kogo? Ducha Świętego.